starać się zbudzić ludzi, którzy będą dążyli do wytracenia Bożego potomstwa i będą starali się nie dopuścić do narodzin tego potomka, który ma zadać diabłu śmiertelny cios. I jak widzimy, każde kolejne pokolenie miało ogromną liczbę złych ludzi i niewielką grupę Bożych ludzi. I tą regułę obserwowaliśmy, począwszy od 4 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. I pierwsi rodzice mieli 2 synów. Kaina, pierworodnego, w którym pokładali swoje nadzieje, i Abla, który był 2 synem, a który był nazwany Nic, miał imię Nic. I Kain, jak mówi Nowy Testament, pochodzący od złego, zamordował swego brata Abla. I wydawało się, że już na początku diabeł odniósł sukces w tych swoich zamierzeniach. Ale jak czytamy dalej, diabeł nigdy nie jest w stanie pokonać Bożej mądrości, ani nie jest w stanie zmienić Bożych planów. Bóg sprawił, że narodził się Set, który nie brzmi wyznaczony, który zastąpił zamordowanego brata. I w ten sposób znajdujemy się w wydarzeniach rozdziału 5. Pierwsza obserwacja, którą widzimy w rozdziale 5, od tego może zaczniemy, to taka, że Bóg zachowuje swoje potomstwo. Z poprzednich rozdziałów, tego 4 rozdziału, wiemy, że Kain miał 2 synów. Że Adam miał 2 synów, Kaina i Abla. A tutaj dowiadujemy się również, że Adam miał dużo synów i córek, miał dużo dzieci. Rozdział ten nie podaje nam nawet imion, ani nawet liczby tych dzieci. Wspomina tylko Seta. Dalej czytamy również, że Set miał dużo dzieci, ale tych imion wszystkich, ani nawet liczby tych dzieci też się nie dowiaduje. Tylko dowiadujemy się, że był, dowiadujemy się o jednym jego synie, dowiadujemy się jego imię Enosz. Widzimy, że wszystkie nieistotne imiona są pominięte. Nie są istotne dla historii, którą studiujemy. Bo ten zapis to nie opowieść o wszystkich żyjących osobach od stworzenia do potopu. Jest to zapis Bożego potomstwa i tych, którzy tworzyli Boży lud od stworzenia do potopu. Poprzedni rozdział mówi nam, że potomstwo Kaina powiększało się stale, było coraz większe, ale też jednocześnie coraz bardziej złe. Następny rozdział, rozdział 6, mówi nam podobnie, że ludzie rozprzestrzeniali się po całej ziemi, ale jednocześnie stawali się coraz gorsi. Ich zło, ich grzech był coraz większy. I widzimy, że chociaż ludzkość wzrastała liczebnie i stawała się coraz gorsza, to Bóg miał wśród tych ludzi swoje Boże potomstwo. Przynajmniej jeden syn w każdym pokoleniu był pobożny. Od stworzenia do potopu nigdy nie było momentu, w którym ten łańcuch zostałby zerwany. Bóg zachowywał swój lud, chociaż ludzkość stawała się coraz bardziej zła. Ale każdy, z wyjątkiem jednego, każdy z tych patriarchów zmarł. Każdy z nich był zwykłą osobą, zwykłym człowiekiem. Żył pod przekleństwem grzechu. Każdy z nich był proch i w proch się obrócił. Z wyjątkiem Henocha, w naszym tłumaczeniu, z wyjątkiem Henocha, który jest zapowiedzią. Henoch był zapowiedzią i obietnicą. Możemy nawet powiedzieć rękojmią, że nadejdzie nieumierający Pan Jezus Chrystus, który ostatecznie narodził się właśnie z Bożego potomstwa. Henoch był tym, który to zapowiadał. A więc widzimy, że pomimo zła, które rozprzestrzeniało się po ziemi, Pan Bóg zawsze zachowywał swój lud, swoje potomstwo. Drugą obserwację, jaką możemy wyciągnąć z tego rozdziału, wynika z 1 wiersza. To jest Księga Potomków Adama. A więc widzimy, że ten rozdział był kiedyś samodzielnym i skończonym dokumentem. Był rejestrem, był zapisem pokoleń. Od samego początku po kolei był zapisany przez ludzi, którzy umieli pisać, którzy umieli liczyć, którzy nadawali imiona rozumieli znaczenia i zapisywali to, co się wydarzyło. I jak patrzymy, że to była kiedyś jedna scalona księga, jeden dokument, który zapisywał te pokolenia, rejestrował te pokolenia od samego początku, to musimy zapomnieć o tych bajkach, jakie nawet często w szkole opowiadają, o dzikich i barbarzyńskich początkach rodzaju ludzkiego, kiedy to owłosiony od stóp do głów mężczyzna z lekko wysuniętą żuchwą i cofniętym czołem i szerokim, rozpłaszczonym nosem zbierał wokół ogniska gromadkę swoich dzieci i przemawiał do nich łuk, łuk, łuk. Musimy zapomnieć o tych obrazach, które tak zwana nowoczesna nauka wciska nam w głowę, że to dopiero po dziesiątkach tysięcy lat takiego stękania do siebie ci ludzie nauczyli się mówić i przekazywali swoje historie rodzinne ustnie z pokolenia na pokolenie, które ulegały zniekształceniu i docierały do nas jako niewiarygodne i w większości zmyślone mity i baśnie. Tu widzimy, że mamy użyte słowo księga, mamy użyte słowo dokument, zapis, rejestr, że stworzeni, widzimy, że stworzeni przez Boga ludzie od samego początku umieli mówić, liczyć, pisać, tworzyli muzykę, śpiewali, rysowali, porozumiewali się i przekazywali treści w sposób abstrakcyjny, całkowicie niedostępny dla świata zwierząt. Archeologiczne dokumenty i ślady z czasów tych najwcześniejszych, sumeryjskich, z tych obszarów, o których mówi Biblia, pokazują, że w tamtej kulturze od początku tej kulturze towarzyszyło pismo. I oczywiście nie wszystkie kultury ludzkie odnajdywane przez archeologów w różnych miejscach Ziemi były zawsze tak samo rozwinięte i w każdym czasie doświadczały tylko rozwoju. Były okresy wzrostu i upadku, okresy lepsze i gorsze. Ale nie zmienia to faktu, że człowiek od samego początku był istotą zdolną do abstrakcyjnego porozumiewania się, zapisywania swoich myśli, posługiwania się pismem, rysunkiem czy muzyką. I ten dokument najprawdopodobniej Noe zabrał spisany do Arki. Dlatego możemy dowiedzieć się, co się działo jeszcze przed potopem, chociaż żyjemy tak długo po potopie. I trzecia obserwacja dotyczy tego, że ci ludzie żyli praktycznie wszyscy jednocześnie. Dzięki temu, że ich okres życia był tak długi, czytamy, że Adam żył 930 lat, Jered 962 lata, a Metuszelach nawet 969 lat, to jest ten do krzyżówek. Tak więc prawdopodobnie z jakiegoś odpisu tego dokumentu, który zachował Noe, korzystał Mojżesz, gdy tworzył pierwszą księgę Mojżeszową. Być może takim dokumentem, osobną księgą był opis stworzenia. Mojżesz miał dostęp do wielu dokumentów jako następca tronu Faraona, syn córki Faraona. Był kształcony i miał dostęp do wielu, wielu dokumentów ówcześnie funkcjonujących i mógł zgromadzić te dokumenty i dowiedzieć się, jak to było, jakie dokumenty istnieją od czasów jeszcze nawet przed potopem. Ale co jest ważne, żebyśmy zauważyli? Oczywiście dla wszystkich ludzi stanowi trudność to, że ci ludzie żyli tak długo. Jak człowiek może żyć 900 lat czy 700 lat? I różne teorie na ten temat są wysłuchane. I różne tam propozycje. Ale wiecie, dla nas jest istotna jedna rzecz. Na pewno nie było to inny sposób liczenia czasu. Dlatego, że w rozdziale 8 i 13 wierszu, gdy przychodzi czas po potopie, to czytamy, że potop zaczął się w 600 roku życia Noego, a następnie czytamy, że potop skończył się w 601 roku, w miesiącu pierwszym i pierwszego dnia tego miesiąca wyschły wody. A więc czas obserwowany, liczony po potopie, był tak samo liczony. To nie były inne lata, to nie były inny czasokres. Po prostu tak samo były liczone lata. I nie było jakiegoś innego rachunku, innego kalendarza. Mało tego, istnieje całe mnóstwo, naprawdę całe mnóstwo w zmianach, w źródłach niebiblijnych i powiedzielibyśmy jeszcze też poza tradycją żydowską, w zmianach zarówno o potopie, jak i że ludzie przed potopem żyli bardzo długo. Mamy historię praktycznie w wielu kulturach, zarówno i amerykańskich, jak i hinduskich, gdzie jest historia, istnieje historia i greckich też, istnieje historia o potopie, jak i o tym, że ludzie w okresie przed potopem żyli bardzo długo. Ale skutkiem tego, że ci ludzie żyli tak długo, jest to, że oni żyli praktycznie wszyscy w tym samym czasie. Że pierwszą osobą wspomnianą w tym rozdziale, która nie żyła w tym samym czasie, w którym żył Adam, jest Noe. Dopiero Noe urodził się wtedy, kiedy umarł Adam. A wszyscy wymienieni potomkowie Adama, łącznie z Lamechem, urodzili się, gdy jeszcze Adam żył. Lamech był najmłodszy i miał tylko 86 lat, gdy umarł Adam. Najmniej był młodzieniaszy. A więc Adam umarł, gdy Lamech, ojciec Noego, miał 86 lat. Dopiero Noe fizycznie po swoim urodzeniu nie zobaczył już Adama. I tutaj, żeby to sobie dobrze wyobrazić, zobaczcie, ci ludzie tworzyli jedną rodzinę. Oni się spotykali, może niekoniecznie wszyscy naraz, może kiedyś, ale mieli możliwość komunikowania się, przekazywania informacji o sobie, o swoich rodzinach, o latach, które przeżyli. Stąd powstał ten dokument. Zastanówcie się nad tym. Zupełnie inaczej to życie musiało wyglądać. Ale mamy tą obserwację, że ci ludzie żyli praktycznie jednocześnie. I teraz zobaczmy, mając te wstępne obserwacje, tak pokrótce, co ten rozdział mówi. To jest księga potomków Adama. Teraz zwróćmy uwagę na słowo potomków. Księga potomków Adama to jest to samo słowo hebrajskie, które tu mówiliśmy w rozdziale drugim, w wierszu czwartym. Takie były dzieje nieba i ziemi podczas ich stworzenia. Pamiętacie, że mówiliśmy wówczas, że to słowo dzieje, czy to słowo potomków, czy potomstwo oznacza następstwo, że w kontekście tego, co powiedziałem ogólnie, teraz chcę powiedzieć o części spraw dokładniej. Pamiętacie wtedy, żeśmy mówili, że to jest to słowo, które tam był najpierw ogólny opis stworzenia, a następnie przeszliśmy szczegółowiej do kwestii tego, jak człowiek został stworzony. I z tego ogólnego obrazu skoncentrowaliśmy swoją uwagę na stworzeniu człowieka. I tutaj mamy to samo słowo użyte, że to potomstwo Adama, to oznacza, że teraz nie będziemy się zajmować wszystkimi ludźmi, jakimi się urodzili, to skupimy się na tym potomstwie Bożym, na tym potomstwie Adama. Druga ważna do zauważenia rzecz, to jest słowo w drugim wierszu, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich oraz błogosławił im i nazwał ich ludźmi, gdy zostali stworzeni. I teraz to słowo nazwał ich ludźmi, to jest słowo Adam. Czyli nazwał ich Adam. Tak to jest dosłownie brzmi w języku hebrajskim. Cała rasa nazywała się Adam. I pierwszy jej przedstawiciel, też w języku hebrajskim, to jest to samo słowo Adam. Adamici, tak by się mogli powiedzieć. Adam i Adamici. No ale właśnie nawet tam nie ma po hebrajsku żadnej końcówki. Jest po prostu słowo Adam. To samo słowo. To było jedno. Cała rasa, jak i pierwszy przedstawiciel, nazywali się tak samo. Ale pierwszy Adam upadł. A dalej czytamy, że pomimo tego, że upadł, to Adam miał syna. Spłodził syna na swój obraz i swoje podobieństwo i nazwał go Ser. Ser, ten wyznaczony, oznacza to, że Boży obraz, chociaż coraz bardziej jest zniekształcony, to nadal pojawia się w kolejnych ludzkich pokoleniach. A więc widzimy, że Ser niósł w sobie Boży obraz. Nie był podobny do zwierząt, ale był podobny do człowieka, był podobny do Adama. Wciąż był koroną Bożego stworzenia. Miał sobie moralność, miał zdolności twórcze, miał wyobraźnię, ale miał też w sobie naturę swojego ojca Adama, upadłego grzesznika. Sam był upadłym grzesznikiem. Od tego czasu Każdy człowiek tak wygląda. Każdy z nas jest jak Seb. Ma w sobie obraz Boży, ale jest jednocześnie upadłym grzesznikiem. Kolejną rzecz, jaką dowiadujemy się z tego wiersza, to to, że gdy Set się urodził, Adam miał 130 lat, ale gdy umarł, miał 930 lat. W chwili, gdy zjadł Adam zakazany owoc, umarł duchowo. Został oddzielony od Boga, a więź jego z Bogiem została przerwana. Bóg powiedział, trochę jesteś i w krok się obudzi. Od tego momentu, chociaż Adam żył jeszcze fizycznie, to wiedział, że przyjdzie dzień, w którym powróci do prochu ziemi. I Adam żył w niewoli tego przekleństwa przez 800 lat. Wiedział, że cokolwiek by nie zrobił, to przyjdzie dzień, w którym powróci do prochu ziemi, a jego życie nie będzie wieczne. Cokolwiek by nie zbudował na ziemi, nie osiągnął, nie posiadł, będzie musiał to zostawić innym. I mijało 500 lat, 600 lat, 700 lat, a Boże słowa wciąż trwały w głowie Adama i wiedział, że tak czy inaczej nadejdzie koniec. Jedynym, co było światłem w życiu Adama, było to, że z jego potomstwa nadejdzie ten, który zniszczy diabła kusiciela, który ich skusi, jego i Ewę. Ale przyszło 930 lat i Adam tego nie zobaczył, tylko zgodnie z Bożym Słowem wrócił do prochu ziemi. I tak samo my wrócimy. Chyba, że jedna osoba, Pan Jezus Chrystus, przyjdzie wcześniej oraz drugi. Ale to jest ta niewola, w której żyje każdy grzesznik. Tak czy inaczej każdy umrze. I to, czego żadne zwierzę, żaden owad, żadna ryba nie jest w stanie sobie wyobrazić, że na ich życie przyjdzie koniec, to rozumieją już małe dzieci. I to jest niewola, w której ludzie żyją przez całe życie. Jedynymi, którzy są wolni od tego przekleństwa, to ci, którzy są w Chrystusie. Bo tylko Pan Jezus Chrystus pokonał śmierć. Tylko On ma moc i pokonał grzech i diabła. To czytamy, to widzimy w tym marnym losie, w tym przekleństwie, jakie przez 930 lat towarzyszyło Adamowi. W następnych wierszach, od 6 do 20, widzimy imiona różnych patriarchów. Kolejnych. Czytamy o Secie, który, jak powiedziałem, był wyznaczony. Jego imię znaczy wyznaczony. Czytamy o Enoszu, synie Seta. Jego imię znaczy człowiek. Enosz zrodził Kenana. Kenan, imię Kenan nie znaczy, że było to jakoś powiązane z Kananejczykami czy z Kanaanem. Raczej, jeżeli patrzeć na to imię, to wiąże się to z kimś, który był uzdolniony manualnie czy technicznie. To był taki odpowiednik w rodzie Adama, tego, który w tamtym rodzie Kaina stworzył to instrumenty i tą technikę. To był ten uzdolniony manualnie i technicznie człowiek. Ale to też takie znaczenie imienia. Mahalalel znaczy chwała Panu. Tylko przypomina nam, że w tym potomstwie, to było to potomstwo, które zbierało się, by oddawać Bogu chwałę. Kolejny Jered znaczy potomek. Niewiele o nich wiemy, oprócz tego, że żyli, kto od kogo pochodził, kto jakiego miał syna. I tyle tylko, że kroczyli z Bogiem. I Bóg zawsze miał swój lud, który wypowiadał Boże Słowo do ludzi wokół siebie. Potem czytamy o wierszu 21 do 24 o Henochu, który chodził z Bogiem i nie umarł. Odrębny temat. Potem czytamy w wierszu 25 do 32 o trzech patriarchach: Metuszelachu, Lamechu i Noem. Metuszelach to imię znaczy, to jest bardzo ciekawe, to imię znaczy, gdy umrze, nastąpi wysłanie. Gdybyśmy przetłumaczyli to dosłownie. Gdy umrze, nastąpi wysłanie. Samo to imię było zapowiedzią tego, że coś się wydarzy bardzo poważnego w momencie, kiedy Metuszelach umrze. A wiemy, że Noe przez 500 lat, przez 100 lat, przepraszam, 500 lat żył, ale do momentu potopu, ale przez 100 lat budował arkę i przez 100 lat zarówno słownie, jak i przez swoją budowę ostrzegał ludzi przed nadchodzącym potopem. A A imię Metuszelacha zapowiadało ten potop, że w roku, w którym umrze Metuszelach, coś się wydarzy, nastąpi wysłanie. Dokładnie tak było. Lamech umarł 6 lat przed potopem. Syn Metuszelacha, Lamech, umarł 6 lat przed potopem, a Metuszelach umarł dokładnie w roku potopu. Widzimy, że tak jak długo oni żyli, tak po kolei Pan Bóg zabierał ten swój lud z ziemi. Henocha wziął do siebie. Lamech umarł kilka lat przed potopem, a następnie umarł Metuszelach i został tylko Noe. Coś miało się wydarzyć. Cały Boży lud został wycofany z ziemi, został tylko Noe. Od samego początku stworzenia Pan Bóg ostrzegał ludzi na ziemi, zarówno przez ich sumienia, jak i przez stworzenie, jak i przez swoich proroków. Możemy być pewni, że nie było wówczas na ziemi ani jednego człowieka, który nie zostałby w taki czy inny sposób ostrzeżony przed nadchodzącym Bożym sądem. Ale ludzie śmiali się i gardzili Noem, gdy ten wchodził do arki. Tak samo jest dzisiaj. Chociażby w sumieniu każdy wie, że jest Bóg w niebie, przed którym musimy zdać sprawę i będziemy odpowiadać za nasze grzechy. Czytamy jeszcze. Mam jedną wzmiankę o Lamechu. Lamech urodził syna Noego, tak jak powiedzieliśmy. Noe znaczy odpoczynek. Czytamy, że Lamech przez te kilkaset lat swojego życia bardzo doświadczył mozołu, pracy na przeklętej przez Boga ziemi. Przeklętej z powodu grzechu. Przekleństwo ziemi i mozołu przynajmniej w jakiejś części oddają okropieństwo grzechu. Bo nigdy Bożym celem nie było zrobienie człowiekowi na złość, a jedynie wskazanie, jak okropny jest grzech. I Lamech doświadczał mozołu tej pracy. Był utrudzony. Miał nadzieję, że narodzony syn Noe będzie dla niego pociechą i ulgą, gdy włączy się do pracy, a utrzymanie, to będzie dla niego to odpoczynek. Ale Pan Bóg miał inne plany dla Noego. Lamech oczekiwał, że ciężar przekleństwa grzechu na skutek tego, że Bóg dał mu Noego zmniejszyć. Ale Bóg planował już co innego dla Noego. Planował sąd nad bezbożnymi, w którym Noe miał odegrać bardzo ważną rolę. Bo Noe miał zachować Boże potomstwo pomimo potopu. A więc to, co widzimy jako naukę z tego rozdziału, to widzimy to, że chociaż złych ludzi jest więcej i więcej, i źli ludzie stają się coraz bardziej źli, to Bóg wciąż zachowuje swoje Boże potomstwo. I widzimy, że chociaż bezbożni są ostrzegani dzień w dzień przez rozgniewanego na grzech Boga, to Bóg w gniewie jest też Bogiem miłosierdzia i zachowuje swoje Boże potomstwo, aż w końcu nie narodził się obiecany potomek. Ten, który zmiażdżył węża i wybawił wszystkich wzywających go przez swoją śmierć i zmarłość.